Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy czas rozmów niedokończonych. Tematem dzisiejszych rozmów jest sprawa ciężary fiskalne, a dobro publiczne. W naszym studiu witam naszego gościa, pana profesora Witolda Modzelewskiego, ekonomistę, prawnika, nauczyciela akademickiego reprezentującego Uniwersytet Warszawski, wykładowcę problematyki prawa podatkowego w latach 1992-1996, pełniącego funkcję wiceministra finansów. Witam pana bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam najserdeczniej.
Panie profesorze, ciężary fiskalne, a dobro publiczne. Temat, myślę, bardzo bliski każdemu z nas, każdemu podatnikowi. Z jednej strony chcielibyśmy mieć chociażby dobre drogi, po których się dobrze podróżuje, a z drugiej strony chcielibyśmy mieć tanie paliwo, składnikiem którego jest chociażby podatek, który później przekłada się na drogi. Panie profesorze, jak pogodzić te dwie rzeczywistości? Dobro publiczne i ciężary fiskalne.
Znaczy, zgodziliśmy się pewnie co do tego, to już w XVIII wieku, to tak tą myśl przypisuje się Monteskiuszowi, że państwo demokratyczne jest państwem fiskalnym, tak jak on przeciwstawiał, że państwa despotyczne są państwami niepodatkowymi, że tam wtedy, kiedy nie ma demokracji, wszyscy ukrywają fakt ponoszenia ciężarów, no bo nawet państwo, które nie jest rządzone w sposób demokratyczny, zaspokaja jakąś, nawet czasami wiele potrzeb publicznych przy pomocy jakichś swoich dochodów, ale za to fakt obciążenia obywatela tymże ciężarem najczęściej ukrywa. Demokracja stała się pewnym, jakby powiedzieć, synonimem tego, że wszyscy ponosimy ciężary. No, w wszystkich konstytucjach jest w naszej tak samo powiedziane, że do podstawowych obowiązków obywatelskich należy ponoszenie ciężarów publicznych. Problem polega na tym, że demokracja, która, no trudno powiedzieć, że nawet w naszej historii, nawet okres, który liczymy od 1989 roku, to jest jednak już ponad ćwierć wieku. To już nie są okresy krótkie. Tworzyła coś paradoksalnego, coś, co można, co już dostrzegamy, co przede wszystkim bardzo dobrze, że o tym dyskutujemy, że demokracja stworzyła najbardziej asymetryczny i najbardziej w istocie niesprawiedliwy system rozłożenia ciężarów, bo to się w naszej dziedzinie nazywa regresją w odróżnieniu od progresji. Czyli czym większe dochody i majątek, tym niższe obciążenia, a w zasadzie ich brak. Czyli to większość obywateli, nawet wśród firm, to małe i średnie firmy, ponoszą ciężary fiskalne, natomiast ci, którzy mają najwyższe dochody i najwyższe obroty i najwyższy majątek, albo ponoszą proporcjonalnie, nieporównywalnie niższe obciążenia, to są rzędu kilkanaście razy mniej. Słynne prawo Buffetta, przez miliardera, który powiedział, że jest coś bez sensu w tym, że on płaci 0,5% swojego dochodu, a jego sekretarka 14%. Więc popatrzmy, jaka dysproporcja w państwie o znacznie dłuższej demokracji niż my. Problem jest taki, że żeby dobro publiczne, które wymaga pieniędzy, pamiętajmy, że państwa wygrywają lub przegrywają w okresy pokoju, a niektórzy twierdzą, że również wojny. Wojna nam szczęśliwie na razie nie grozi. Państwa wygrywają dlatego, że mają pieniądze. Czyli państwo dysponuje pieniędzmi i można by powiedzieć, warunkiem przetrwania i rozwoju, a nie tylko rozwoju, przetrwania każdego państwa są pieniądze. Pieniądze, które mogą albo pochodzić z podatków, albo mogą być pożyczone, prawda? Bo to nie jest takie proste, że jeżeli ich brakuje, to nie znajdą się chętni, którzy nam pożyczą. Tylko wtedy tworzymy tę drugą stronę owego medalu, w postaci długu publicznego. I co trzeba zrobić? Co do tego chyba nie ma sporu, że rozkład wewnętrzny, czyli rozkład ciężaru, musi się całkowicie zmienić. Czyli musimy zlikwidować owe przywileje przecież w końcu nie stworzone przypadkiem dla tych, którzy mogliby, gdyby tylko proporcjonalnie ponosili ciężary, takie jak cała reszta społeczeństwa, to przecież nie tylko nie mielibyśmy deficytów budżetowych, mielibyśmy nadwyżkę budżetową i nasz dług by nie rósł, tylko spadał. I to jest problem wszystkich państw, nie tylko Unii Europejskiej, ale również Stanów Zjednoczonych. I dobrze, że o tym dyskutujemy, bo do niedawna to był temat, który na wszelki wypadek pomijano.
Spójrzmy chociażby na przykład kampanii wyborczej Stanów Zjednoczonych, prawda, gdzie jeden z kandydatów wprost mówi o tym, że wzbogacił się na znajomości pewnych luk podatkowych. I to jest wręcz zatrważające. Jak to się dzieje? Dlaczego? Tak, czym to jest w ogóle tłumaczone, że ci, którzy najwięcej zarabiają, którzy mogliby odciągać do państwa konkretny podatek, mają najmniejszy podatek, a ci, którzy którzy zarabiają bardzo minimalnie, którzy gdzieś wiążą koniec z końcem, gdzieś ta działalność jest ich bardzo utrudniona, to jeszcze dodatkowo mają obciążenia różnego rodzaju podatkami. Jak to w ogóle rozumieć? W sensie logiki.
Teraz rzeczywiście jest taki czas, w którym zastanawiamy się o przyczynach tego fenomenu. W jakim sensie ostatnie wydarzenia przyniosły nam wiele odpowiedzi, znaczy pewne hipotezy zostały potwierdzone. Przypomnę Panama Papers. Na czym to polega? Panama Papers polega na tym, że państwo uchwala prawo, które pisze jedna kancelaria, proszę zwrócić, jedna kancelaria prawna ma taką siłę, że jest w stanie stworzyć projekty ustaw, dzięki którym, a następnie to państwo uchwala te prawo i dzięki temu prawu inni nie płacą podatku, nie tylko w Panamie, ale także, czyli w znacznie szerszym zakresie, bo z innych państw. Czyli powstało coś, co jest tym złym sojuszem i też nazywajmy rzeczy po imieniu, że władza publiczna, ta władza, która ma legitymację demokratyczną, czyli w istocie czerpiąca swoją władzę z woli większości, w tej większości, która płaci podatki, jest w jakimś dziwnym sojuszu. I to jest charakterystyczne niestety, bo trzeba o tym powiedzieć, to nie zawsze było tak w naszym kraju przez nawet te 25 lat. To jest zjawisko ostatnich lat, 8, może nawet 7. Rok 2009 to był bardzo znaczącą datą, że władza wchodzi w jakiś dziwny sojusz. Czyli władza akceptuje tworzenie prawa, bo wiadomo, podatki to jest prawo. Jeżeli to prawo pozwala, tak jak Trumpowi nie płacić, to znaczy ktoś te prawo stworzył, prawda? Ktoś te prawo stworzył, ktoś je napisał, ono przeszło te wszystkie formalne procedury, a okazuje się, że przecież nikt nie powiedział obywatelom, że takie prawo jest stworzone, a okazało się, że ci, którzy wiedzieli, dla kogo jest ono adresowane, potrafili z tego korzystać. I to powstało coś, co się nazywa biznesem podatkowym, międzynarodowym biznesem podatkowym. Rzecz bardzo groźna notabene. Polega to na tym, że po prostu jest działalność gospodarcza na ogromną skalę, polegającą na tym, że zapewnia się niepłacenie podatków. Nawet liberałowie często mówią, że podatki stały się w tak zwanej liberalnej demokracji towarem. Można kupić niepłacenie podatków, czyli to jest też towar. Czyli prawo jest towarem, władza jest towarem, a wśród tym towarem, oczywiście w rozumieniu w cudzysłowie, jest to, że można nie płacić podatków, tylko to kosztuje, prawda? Kosztuje ustawa, kosztuje stworzenie jakiegoś wehikułu tak zwanego optymalizacyjnego, czyli stworu, który w zasadzie tylko po to został organizacyjnie wymyślony, żeby można było ukryć dochody. Czyli problem bardziej ma charakter politologiczny niż prawny czy też ekonomiczny. Powstała ten zły sojusz elit politycznych z tymi, którzy z owym biznesem podatkowym, bo on to jest strasznie ważnym aktorem. On z jednej strony to tworzy, z drugiej strony jest reprezentantem tych ukrytych interesów. Władza się boi zarzutu lobbingu, więc ma do czynienia z konsultantami, z doradcami. I właśnie Parlament Europejski, który szczęśliwie też bardzo późno się obudził, ale dobrze, że się obudził, bo 6 lipca przyjął taką bardzo obszerną rezolucję, czyli w zasadzie pogląd, to nie jest wiążące, gdzie między innymi powiedział rzecz bardzo ważną, że w związku z tym, że istnieje ów biznes podatkowy, ten międzynarodowy biznes podatkowy, niezmiernie szkodliwy. Szkodliwy, bo on niejako stworzył i on no, utrwala ten stan rzeczy, który jest, to oczywiście nie można zabronić tego rodzaju działań. No, jesteśmy w sferze wolności ekonomicznej, no, ale Parlament Europejski mówi jednoznacznie. Ci ludzie mają mieć zamknięte drzwi do władzy, ich wpływ na, tak, na stanowienie prawa, który jest powszechnie znany, powinien, no, powinien po prostu powstać w ogóle, bo to ma być przecięte wszelkie związki, bo konflikt interesów jest oczywisty, czyli dobrze jest, że dostrzegamy rzeczywiste procesy, które dla opinii publicznej nie zawsze są czytelne. Władza jest często postrzegana jako taka władza fiskalna, prawda, która tam zagląda, dzisiaj czytałem, jadąc do państwa, że władza tam do kieszeni podatnika, przepraszam, do której kieszeni, prawda, to jest bardzo ważne. Do tej większości oczywiście tak, natomiast okazuje się bardzo permisywna i bardzo wyrozumiała dla tych, przecież nie tylko w sensie, że nie dostrzega niepłacenia podatków, ale legalizuje to, czyli tworzy prawo, które nie jest w interesie publicznym. Od tego zaczęliśmy. Prawo podatkowe nie tworzone w interesie publicznym. Jeżeli tak jest, a jest tak, co do tego nie mamy wątpliwości, to znaczy, że to wymaga zmiany, bo tu pozwolę sobie na krótko, może za długo mówię, ale profesorowie mają taką trochę tendencję do rozgadywania się. Ja przypomnę myśl naszego wielkiego statysty, który bardziej jest postrzegany jak polityk. Mówi o Adamie Czartoryskim, który pamiętamy go jako polityka, a przecież był wielkim myślicielem, zostawił ogromną spuściznę z taką politologiczną, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. On w jednym ze swoich, tam zresztą w wielu, wielu miejscach to się pojawia ta jego myśl, który on bardzo prosto powiedział, że państwo polskie, przecież wtedy wszyscy próbowali odpowiedzieć na pytanie, dlaczego upadliśmy, dlaczego to państwo silne, potężne, mające zasobne upadło. No i między innymi on wtedy pozostawił właśnie tę myśl, która się okazuje się bardzo, bardzo, bardzo aktualna. Mimo stanowego charakteru ówczesnego państwa, to nie było jednego systemu podatkowego, każdy stan miał inny. Ale właśnie powiedział o tym, że jeżeli uprzywilejowani nie płacą podatków, to jest to prosta droga do upadku, prawda? Że to jest stan demoralizujący tych, którzy płacą. Czyli ci, którzy płacą, uświadamiają sobie, że można tego nie robić. Przez to przestają się utożsamiać z danym państwem. Godzą się na jego upadek. To jest bardzo ważna myśl i między innymi to, że dzisiaj no, jest takie zdystansowanie wobec państwa, taki, już te stare słowo tu mi wisi, zaczyna tutaj jednak ciągle funkcjonować, co mnie to obchodzi, prawda? To się wiąże również stąd, z przyczyną tych postaw, tego braku utożsamiania się z państwem i z dobrem publicznym jest to, przepraszam, jak im wolno nie płacić, dlaczego ja mam płacić? Jest to bardzo poważny dylemat.
A czy pan profesor widzi jakąkolwiek drogę rozwiązania, raz tego, aby nie było tego sojuszu władzy, która ustanawia prawo, z tymi, którzy podsuwają takie propozycje na prawo.
Reprezentują ten interes, mówiąc tak dokładnie.
Aby ten ciężar jednak przerzucić i uwagę państwa na tych, którzy chcą uczciwie płacić i chcą też rozwijać swoje firmy, ponieważ spójrzmy na obciążenia różnego rodzaju przepisami, również obciążenia podatkowe małych firm. Jakże to jest bardzo też, cały ten system podatkowy jest skomplikowany. Czy jest jakaś w ogóle szansa, żeby to uprościć, żeby zakładanie firm było prostsze, żeby prowadzenie było prostsze, żeby
dla
były
tych,
ulgi
którzy
dla
płacą
tych,
podatki, dla bo tych, dla tych, tak, którzy nie płacą, to jest bardzo proste. Miejmy tego świadomość, tworzą firmę w dowolnym raju podatkowym, to oczywiście wszystko kosztuje, prawda? To ta prostota ich kosztuje. Patrzymy na tych, których dostrzegamy, których widzimy, którzy płacą podatki. Starając się odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest fundamentalny problem. Dzisiaj to jest podstawowy. Czy jest możliwość, czy my jesteśmy bezsilni, czy ten stan jest, niektórzy nawet tak twierdzą, kiedy miałem okazję niedawno polemizować z jednym kolegów profesorów, on powiedział, no, że tak trochę, jakby powiedzieć, zapędziłem się, że to jest normalne, że to jest cecha współczesności, że nie należy w ogóle jakby, znaczy, lepiej się z tym pogodzić, prawda, że to jest niemożliwe, to jest taki rodzaj, o takie słowo zostało wymyślone, imposybilizm, prawda, że to jest niemożliwe z jakby z istoty. Nieprawda. Nie tylko to nie jest niemożliwe, tylko w moim przekonaniu pewien głęboki kryzys wizji, bo my przeżywamy problem wizji. Jakby wyczerpaliśmy w naszym kraju wiarę w to, że po prostu upodabniając się na przykład do innych państw rozwiążemy swoje problemy. Zwłaszcza od czasu naszego w Unii wstąpienia wierzyliśmy, znaczy ja nie bardzo wierzyłem, ale w większości wierzyliśmy, że jeżeli się upodobnimy do innych, do wzorców z tych państw, to rozwiąże nasze problemy. Wiemy, że to była głęboka naiwność, a w zasadzie brak wiedzy, bo przecież Unia Europejska współcześnie mówi, to myśmy zepsuli ten system, nasze 40 lat harmonizacji. Tak, 40 lat unikatowego procesu harmonizacji systemów podatkowych doprowadziło do największych strat w tychże podatkach, czyli to nie państwa pozawspólnotowe przeżywają ten kryzys, to państwa wspólnoty przeżywają. Ten przysłowiowy VAT i akcyza, który jest w kilkuset państwach, mamy kłopoty z nim w Unii Europejskiej, czyli w wersji, którą właśnie przez 40 lat tworzono. Co jest nam potrzebne na pewno? Po pierwsze świadomość tego faktu. Świadomość nasza, czyli my musimy jako obywatele mieć tego świadomość, czyli nie zgadzać się z tym. Czyli, bo możemy to afirmować, możemy po prostu mieć, nic nas to nie obchodzi. Jeżeli my się z tym nie zgadzamy, a my musimy mieć pieniądze, czyli jeśli chcemy przestać zwiększać swoje zadłużenie, to musimy znaleźć pieniądze i musimy je znaleźć, bo tam, gdzie są one niepłacone, a nie tam, gdzie są one płacone. I no i musimy zawrzeć sojusz. To znaczy politycy, klasa polityczna, ja dostrzegam pewną wolę, dla mnie, żeby pokazać, że tu się coś zmienia na lepsze. Jest pewna wola rozwiązania tego problemu. Tylko pamiętajmy, politycy są bardzo słabi. Tak, w konfrontacji z tego rodzaju siłą, za którą stoją międzynarodowe koncerny, ani kiedy państwa, to państwa są autorami, wróciło słowo luksemburgizm. No pewnie dla młodego pokolenia to już nic to słowo nie znaczy, to było związane z Różą Luksemburg, taką działaczką okresu tam przed 100 laty, okresu przed rewolucji bolszewickiej i tego okresu, tego fermentu socjaldemokracji końca XIX wieku i początku XX wieku. Teraz pod słowem luksemburgizm kryje się działanie państwa Luksemburg, które państwa, łącznie z obecnym szefem Komisji Europejskiej, który był wtedy ministrem finansów, które zajmowało się wspomaganiem uchylania się od opodatkowania w innych państwach, a te umowy luksemburskie, co to oznaczało, że za przeniesienie siedziby firmy do Luksemburga dawano komuś przywilej płacenia 0,05, czyli 0,05 dochodu podatku, a w swoim państwie ktoś by płacił na przykład 14, 19, 20%. To nie jest tylko oddolne działanie jakichś, nazwijmy to, chętnych do uchylania się od opodatkowania. To są działania państw, które wspierają tego rodzaju praktyki. Czyli żeby nasi politycy... Przepraszam najmocniej. Żeby polscy politycy mogli się temu przeciwstawić, muszą mieć bardzo silne wsparcie obywateli, bo tylko wtedy z tego mogą czerpać siłę. Sami zostaną w tym sporze, w istocie rzecz biorąc, na pozycji przegranej.
Pan profesor wspomniał w swojej wypowiedzi o zadłużaniu. Myślę, że dla niejednego spośród naszych widzów, spośród obywateli naszego kraju, też rodzi się pewnego rodzaju zapytanie. Rząd zaproponował, wdrożył w życie projekt 500+. Projekt, który bardzo dużo przynosi pozytywnych skutków. Jest również wcielony w życie projekt obniżający, dający emerytom, osobom po 75 roku życia pewną pulę leków za darmo, prawda? Bardzo konkretna pomoc dla obywateli. Z drugiej strony jest projekt, aby obniżyć wiek emerytalny. Jest projekt, aby również tą kwotę wolną od podatku, prawda, podwyższyć.
W tym roku mamy to zrobić, tak. Przecież.
Kolejna sprawa jest obniżenie podatku CIT, podatku od dochodów. I rodzi się takie zapytanie, czy nasz budżet to wytrzyma? Jedna sprawa. A druga sprawa, skąd na to wszystko brać pieniądze?
Pamiętajmy, że my robimy pewne, znaczy wprowadzamy posunięcia, te, o których wspomnieliśmy przed chwilą, z ogromnym opóźnieniem. To trochę jesteśmy tacy przedwczorajsi w takim złośliwości pewnej, która tutaj może pasuje. Przecież na przykład nie dostrzegliśmy problemu kryzysu dzietności. Nie chcieliśmy go widzieć. To prawda, że on u nas przyszedł dużo później niż w państwach tej tak zwanej starej Europy, ale przyszedł i jest zjawiskiem groźnym. Groźnym, bo widzimy, że państwa, które przeżywają często od kilkudziesięciu lat głęboki kryzys demograficzny, czyli mówiąc po prostu, więcej ludzi umiera niż się rodzi. Te państwa podjęły już dawno działania, które mają na celu zwiększenie, przeciwstawienie się temu zjawisku, czyli wspieranie rodzin, które chcą mieć i wychowywać dzieci. Nie zawsze to jest udane. To przecież to nie są takie proste procesy. Ale jednak zrobiono to i nikt nie miał wątpliwości, że to kosztuje, że na to trzeba mieć pieniądze. Dopiero zrobiliśmy to pierwszy raz w roku pańskim 2016. Co to oznacza? Kiedy już to zjawisko sygnalizowało i demografia pokazywała, że to zjawisko, gdyby nie było tego fenomenu roku 82, tego efektu takiego jednorazowego wielkiego przyrostu demograficznego, który wtedy był w stanie wojennym, zresztą co było, zresztą nie bez kozery, tak się naprawdę zdarzyło. Gdyby nie było tego zjawiska, ten proces byłby znany, bo weszło w życie to pokolenie roku 82, które rzeczywiście poprawiło naszą sytuację demograficzną. Natomiast już nigdy to się nie powtórzyło, jesteśmy w tendencji gasnącej i już mamy, no niestety, ten ujemny, przepraszam, to brzmi okropnie, ale używa się tego określenia, ujemny przyrost. I dopiero teraz zauważyliśmy problem, że to nie jest problem socjalny. 500+ to nie jest polityka socjalna, chociaż ma wymiar socjalny. Jest to polityka demograficzna, to znaczy wskazująca, że osoby, które posiadają dzieci, wychowują dzieci, są pod ochroną państwa, pod szczególną ochroną państwa. Często przecież te zasiłki dawane w innych krajach, nie wcale nie tak wiele bogatszych od nas, to są też około 500 euro, prawda? Czyli różnice to są wcale nie są wielkie kwoty. Dla nas duże. Ważne, że to jest. Wszystko to, co robimy, obniżenie wieku emerytalnego, to są zobowiązania wobec obywateli. To są bardzo ważne rzeczy. Jak szanujemy demokrację, to zapamiętajmy, że pacta sunt servanda, umów się dotrzymuje i tak samo w dziedzinie obniżenia wieku emerytalnego i w dziedzinie chociażby, co jest bardzo, bardzo istotne, kwoty wolnej od podatku. Żeby zmniejszyć nawet już dziś tą dysproporcję tej regresji, że ci, którzy mają najmniej, płacą więcej, a ci, którzy mają najwięcej, czasami w ogóle nic nie płacą, więc dla nich minimum wolne przestaje mieć znaczenie. Trzeba mieć na to pieniądze. Oczywiście, że tak. To jest właśnie ten podstawowy motyw tychże działań, ten nasz motyw, nie ten taki historyczny, bardzo ważny, tylko ten nasz motyw działań, że to musi zobowiązywać rządzących do tego, aby nie zwiększając obciążeń jednostkowych, bo straszy się nas, o władza podwyższy podatki. Wcale nie trzeba podwyższać podatków, trzeba tylko rozłożyć ciężar w ten sposób, aby każdy, kto byłby zobowiązany, nawet tylko proporcjonalnie do swojego dochodu świadczył na rzecz dobra publicznego. Co by to oznaczało? Że wtedy my na to mamy pieniądze. To nie jest tak, że my nie mamy tych pieniędzy. Przepraszam. Tylko te pieniądze są niepobrane. One są legalnie niepobrane, ten paradoksalnie, bo my mówimy, czy to są przestępcy? Okazuje się, że nie. Że prawo zalegalizowało to złe, to prawo nietworzone w interesie publicznym, które ktoś stworzył, ktoś napisał. Nie, nie, ja się tym zajmuję zawodowo, niech nikt nie opowiada, że to powstało przez przypadek. Ja nawet często mogę pokazać autora, który to napisał, albo zainwestował, żeby ktoś to napisał, bo Polska to jest mały kraj, my się wszyscy znamy. Co to oznacza? Te działania są konieczne, dlatego że trzeba dotrzymać umów wobec obywateli i dlatego, że trzeba to zrobić, nawet jakby takiej umowy nie było, bo trzeba przeciwstawić się wymieraniu naszego społeczeństwa. No mówiąc, to nie masz dyskusji pod tym względem, to już są kategorie podstawowe, ultima ratio. W związku z tym to ma zobowiązać rządzących do tej trudnej walki. trudne i to bardzo trudna walka. Ci, którzy korzystają z obecnego systemu, mają pieniądze, a za nie kupuje się niestety wszystko. Ekspertów, media, poparcie, nawet badania pozytywne, opinii publicznej, które jakoby jest. Czyli to wszystko niestety ma swoją cenę, tak jak niepłacenie podatków ma swoją cenę. Czyli władza pod tym względem jest, może by się okazać, za słaba. Jedyne poparcie obywateli może ją wzmocnić i może, czasami to jest takie trochę gra cyniczna. Muszę to zrobić, bo tak do tego jestem zobowiązany. I często te negocjacje nie wyglądają zbyt elegancko, tutaj zgodnie z tą bismarckowską teorią, że tam nie powinno się pokazywać obywatelom, jak się produkuje kiełbasę i robi politykę, bo jedno i drugie wygląda z bliska obrzydliwie. Nie musi wyglądać obrzydliwie, ale musi być skuteczne. To znaczy tu jest konieczne, aby władza starła się z tym ogromnym lobby. Nie zawsze z tego władze wychodzą na tarcz. Starczą. Często wychodzą, niestety przegrywają te spory. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Zresztą my, mój Boże, my nie mamy innego wyjścia. Nam się musi to udać.
Też widzimy, panie profesorze, wpływ tego lobby, który chce zahamować te wszelkiego rodzaju posunięcia rządu. Chociażby poprzez straszenie nas taką kwestią związaną z wprowadzeniem tych dwóch podatków. Podatku bankowego oraz podatku od hipermarketów. I bardzo często da się słyszeć takie głosy, że i tak, drodzy obywatele, to wy zapłacicie za to.
No, to jest akurat wręcz kliniczny przypadek, podatek ten tak zwany handlowy, czy od sprzedaży detalicznej. To pokazał nam wszystkim, jak to naprawdę działa. Okazuje się, że można załatwić sobie, tak, załatwić sobie, jak najbardziej, załatwić sobie odpowiedni akt prawny, procedurach w Komisji Europejskiej, że nagle się okazuje, że w tym jednym podatku progresja jest pomocą publiczną. To przepraszam, to jest absurd, zgódźmy się. Jeżeli progresja jest pomocą publiczną, czyli pomoc publiczna, czyli przez to, że ci, którzy mają wyższe obroty, to przypomnę, jaka to jest progresja. 0,8 do 1,4, czyli płaściutka progresja, to jest jakoby pomoc publiczna, no to regresja też jest pomocą publiczną, prawda? Na kozejsie, czyli jeżeli jest tak, że ten, kto ma więcej, nie płaci nic, a ten, kto ma mniej, płaci, w ogóle płaci, czyli w ogóle płaci, no to jeżeli przyjmować to w dobrej wierze, te, przepraszam bardzo, ale dyrdymały na ten temat, no to to też jest pomoc publiczna. Ale okazuje się, że bardzo poważne instytucje potrafią użyć tego argumentu publicznie. Dlaczego? Przecież w pewnym momencie nawet pozwoliłem sobie na bardzo prosty apel. Niech się ujawni ten, kto to załatwił. Niech się nie wstydzi, prawda? Dokładnie ta firma, która wyłożyła pieniądze na postępowanie prawników, którzy załatwili ten problem, bo to się samo nie wzięło z powietrza. Ktoś złożył skargę, ktoś za tym chodził. Niech się ujawni opinii publicznej, żebyśmy się wiedzieli, który to polski podatnik nie chce płacić podatku w wysokości 1,4 wartości swoich przychodów. Czyli pokazano nam, jak działa ten mechanizm. Czyli to prawo może być, stać na straży złego prawa. Proszę zwrócić uwagę. Prawo, no tak, bo to jest prawo. Komisja działa zgodnie z prawem. Możemy się nie zgadzać, ale działa w procedurach w tej dziedzinie przewidzianych. I to jest zgodne z prawem. Chroni się tych, którzy nie chcą płacić, prawda? Czyli mamy do czynienia z atrofią, patologią, nazwajmy rzeczy po imieniu. Czyli możecie chcieć, ale i tak jesteście za słabi na to. Przecież duża część sporu od Trybunał Konstytucyjny wzięła się stąd. Przecież sami to słyszeliśmy, że o Trybunał będzie stał na straży status quo i o niego rozbiją się te właśnie, jak to powiedziano wtedy, księżycowe pomysły, jeszcze wtedy w czasie kampanii wyborczej. Bardzo zaskoczono Trybunałowi jego wizerunkowi, bo Trybunał Konstytucyjny nigdy nie może być siłą polityczną, o którą ma się rozbijać jakiekolwiek koncepcje, prawda? On ma być tym niezależnym w tym sporze. Jeżeli no, dał się, czy świadomie, czy nieświadomie ustawić w tej roli, to wszyscy straciliśmy, bo straciliśmy też autorytet pewnej instytucji, która jest, zgódźmy się, jeśli tego nie ma robić Sąd Najwyższy, to nam Trybunał jest potrzebny, bo wiemy, że mógłby to robić również Sąd Najwyższy. Zmierzam do wniosku. Widzimy, że ci, którzy są zainteresowani obroną status quo, są silni. mają po pierwsze pieniądze. Pieniądze wynikające stąd, przecież jeżeli tracimy w najprostszym szacunku 50 miliardów złotych rocznie, 50 miliardów złotych, to jest ta luka tylko w dwóch podatkach tych najważniejszych, a łącznie to jest ponad 80. Polska Najwyższa Izba Kontroli szacuje tą lukę już w tych trzech, podatku w akcyzie, w VAT-cie i dochodowym od prawnych, na 80 miliardów. 80 miliardów złotych to nie są pieniądze wirtualne, one naprawdę są. Większości ich nie ma w Polsce, to żebyśmy nazywali rzeczy po imieniu. To nie zostały pieniądze w kieszeni podatników, którzy zainwestowali. Nie, te pieniądze znikają. Ale nawet niewielki ułamek tych pieniędzy pozwala mieć ogromne wpływy, no bo te usługi, jakim jest obrona złego prawa, też kosztują i można je bronić. To jest, pokazuje, jaką słabością jest współczesny model demokracji. No ale w kuń Boże, ale trzeba jej bronić, bo na razie lepszego pomysłu niż demokracja nie mamy.
Otóż to. Ciężary fiskalne, a dobro publiczne. Temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, których gościem jest pan profesor Witold Modzelewski. Drodzy telewidzowie, serdecznie zapraszam do współtworzenia wraz z nami tego czasu. Temat bliski naszej skórze, podatki, a z drugiej strony dobro publiczne. Jak te dwie rzeczywistości też łączyć w naszym życiu? Zapraszam do tego, aby też poprzez telefony zadawać pytania, swoje refleksje do dzisiejszego tematu. Proszę, telefonujcie pod następujący numer. Z Polski Północnej 657-0011, z Polski Południowej 657-0012, z zagranicy 657-0013 lub 657-0014. Dla wszystkich użytkowników sieci w naszej rodzinie numery telefonów 536-600-300 lub 536-600-400. Ciężary fiskalne, a dobro publiczne. Panie profesorze, czy widzi pan jakąkolwiek sytuację z tej patowej takiej rzeczywistości, w której się teraz znajdujemy? Mówi pan o pomocy obywateli, prawda?
Wsparciu
obywateli.
Żeby byli tu aktywni, żeby nie...
W jaki sposób konkretnie moglibyśmy jako obywatele też wesprzeć rządzących w tym, aby rozbić tę sytuację patową?
Po pierwsze, my musimy dostrzegać problem, to znaczy rolą obywatele, jak wiemy, mają tą władzę, te swoje 5 minut w okresie wyborów. Wiemy, że demokracja współczesna ma tą swoją niestety złą cechę, że wielu polityków zapomina o zobowiązaniach, które przyjęli w okresie, które im dały władzę. Dlatego po pierwsze władzy trzeba o tym przypominać. To jest jakby ta pierwsza nasza rola, czyli tego, kto przypomina. I tu rola mediów jest absolutnie podstawowa. Jeśli media nie podejmą tego tematu, dobrze, że podejmują, to znaczy ten temat pojawi się jako rzecz w tej tak zwanej przestrzeni publicznej. Ale to jest jakby warunek konieczny, ale wcale niewystarczający. Bo proszę zwrócić uwagę, na czym polega, jakby powiedzieć, ten paradoks tego naszego przyzwolenia. To znaczy, że to się jednak może dziać, prawda? Ktoś mówi, niech będą jakieś komisje, które będą badać projekty, czyli będzie jakieś taki wstępne badanie. Niektóre kraje nawet to zrobiły, stworzyły różnego rady ekspertów, czyli żeby obywatel, dla niego to jest nieczytelne, co tam się dzieje. Często nawet dla parlamentarzystów są nieczytelne. Oni nie wiedzą, co uchwalają. I to nie są zarzuty. Po prostu my rządzimy prawem, a rządzimy prawem, to znaczy tylko nieliczni znają to, co uchwalają, reszta musi się zawierzyć im, że oni to robią dobrze. A przecież wszyscy wiemy, że rządzi nie ten, kto uchwala, tylko ten, kto napisał projekt, prawda? A ten projekt często zupełnie nie wiadomo, kto napisał i tam się właśnie pojawia ten biznes podatkowy, który podsuwa te projekty. Co my możemy jako obywatele zrobić? Bo te wszystkie takie zabezpieczenia w postaci takich rad, pewnego nadzoru są potrzebne, tylko one mogą czasami pomóc, ale czy one rozwiązują problem? Problem jest taki, że ja często mam taką okazję, to mi podsunięto starą zresztą myśl, ale warto ją odnowić, że nam jest potrzebny sojusz obywateli, czyli obywateli, którzy płacą podatki, którzy mówią, przepraszam, do elementu mojego honoru, jako do mojego godności, do mojego Na mojej tożsamości jako obywatela zależy to, że ja płacę podatki. A przez to, że płacę podatki, mam większe, mam te moralnie lepsze prawa, prawda? Czyli to takie słynne, trochę naiwne, ale przecież taki bardzo budujący obraz. Ktoś przychodzi, wali pięścią w stół w urzędzie, przepraszam, róbcie to dobrze, bo ja płacę podatki, jesteście z moich pieniędzy, prawda? Czyli fakt ponoszenia ciężarów uprawnia, tak, uprawnia. Uprawnia do oczekiwania, żeby te pieniądze były wydane mądrze. A jak nie płacę, to mam mniejsze prawa w tym znaczeniu, bo oczywiście formalnie mamy te same, prawda? Tego się nie zróżnicuje. I jeżeli powstanie coś w rodzaju naszego ruchu na rzecz uczciwości w tej dziedzinie, naszej uczciwości, czyli na rzecz naszej solidarności społecznej w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo jeżeli płacimy, przecież płacimy w istocie na siebie. To wraca do nas. Niekoniecznie do nas bezpośrednio, ale wraca do nas. Jeżeli każdy przedsiębiorca, przecież ktoś handluje w handlu detalicznym, wie, że ożywiły się te małe sklepiki, że nagle ci ludzie, którzy dostali tę kwotę 500 zł na te drugie i kolejne dziecko, nagle zaczęli wydawać pieniądze. Oni, dla nich to jest ważniejsze. Oni się wyrwali z pewnej biedy, pewnego... Dla wielu ludzi to po prostu był taki pewien, przepraszam, droga do pewnej godności osobistej, bo bieda upadła, nas degraduje. Ale to zarazem dało efekt makroekonomiczny polegający na tym, że nagle państwo wydając pieniądze, bo państwo wydało pieniądze dając je obywatelowi, stworzyło popyt. Czyli to jest w naszym interesie, że wydatki państwowe tworzą przychody przedsiębiorców, a ci, którzy płacą podatki, dzięki temu też je płacą większe. Czy tu możemy znaleźć jakąś naszą wspólną, poszukiwać naszej wspólnej płaszczyzny, wspólnoty. Tak, możemy jej poszukiwać i poszukujmy. Jeżeli się, mówiąc po prostu, powstanie sojusz, nawet taki ideowy, tych, którzy płacą podatki, bo uważamy, że jako obywatele wykonujemy swoje obowiązki i mamy prawo piętnować tych, którzy tego nie robią, to sądzę, że zrobimy bardzo dużo. Bardzo dużo dla naszej świadomości obywatelskiej, utożsamianej bardzo prosto. Ten, kto jest obywatelem i ponosi ciężary publiczne, ma prawo oczekiwać od wszystkich, nie tylko od państwa, ale od tych, którzy nie płacą, analogicznego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Wiemy, że w jakimś sensie to jest również element przyzwoitości. Prawda? Przyzwoitości. Przyzwoitości, że przyzwoity człowiek płaci podatki i nie uchyla się od opodatkowania, nie tworzy jakichś fikcji, które legalne, pozornie są, tylko nikt nie udowodni, że są nielegalne. Czyli wracamy do pewnego elementu etycznego problemu. Jest on nam potrzebny, bo przyzwoity człowiek płaci podatki, a my niedawno słyszeliśmy, że to frajer.
Panie profesorze, odbierzmy telefon, bardzo proszę. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy?
Arkadiusz Cisek. Dzwonię z Warszawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem się podzielić taką refleksją na temat wartości, o których tutaj bardzo dużo pan profesor mówił, tych głównych uczciwości i prawdy, ale też takiej zwyczajnej przyzwoitości. Otóż podzielę się takim swoim doświadczeniem związanym z zapytaniem, które pozwoliłem sobie skierować do Ministerstwa Finansów po wypowiedzi już byłego pana ministra Pawła Szałamachy, który był łaskaw stwierdzić jeszcze przed swoją dymisją, że w kontekście sprawy podatku handlowego jest szereg podmiotów kupieckich, nazwijmy to, działających na terenie Polski, które raczyły były nie zapłacić ani złotówki podatku z tytułu prowadzonej przez siebie działalności na terenie Polski. Ja pozwoliłem sobie po tej wypowiedzi zadać pytanie w trybie dostępu do informacji publicznej Ministerstwu Finansów. Czy faktycznie jest podstawa prawna, bo na taką się powoływał pan minister Szałamacha, która powoduje, że naród polski, społeczeństwo nie może poznać nazw tych podmiotów, które jak powiedział bardzo wysoki urzędnik z państwa polskiego, jak ja to rozumiem, nie realizują po prostu zwyczajnie polskiego prawa. W odpowiedzi otrzymałem odpowiedź, że faktycznie taka podstawa prawna istnieje. Ja tą korespondencję będę kontynuował, aczkolwiek zdaję sobie doskonale sprawę, że jej efekt będzie prawdopodobnie żaden. To znaczy ani ja, ani nikt z Polaków się w trybie oficjalnym nie dowie, jakie to podmioty tych podatków nie płacą. Natomiast ja mam do pana profesora pytanie następujące. Czy rozmawiając o podatkach, my nie za bardzo skupiamy się na kwestiach prawnych i technicznych, a właśnie zbyt mało mówimy o wartościach etycznych? Bo to nie jest tak, że podatek jest jakimś zjawiskiem prawno-gospodarczym, powiedzmy. On stanowi pewien element obecności w społeczeństwie i w takim kontekście uważam, że jeśli minister finansów, któremu, jak uważam, powinniśmy ufać, stwierdza, że ktoś łamie pewne normy społeczne, to pomimo tego, że są pewne przepisy techniczne, prawne, typu ordynacja podatkowa, jest chyba pewien przykaz moralny spoczywający na państwie, nakazujący, żeby społeczeństwo jednak poznało prawdę o tym, w jaki sposób de facto jest okradane. Bardzo bym prosił pana profesora o ustosunkowanie się do tej kwestii, bo sytuacja dziś wygląda tak, że być może pan minister Szałamacha z tego powodu, być może z innego, nie jest już ministrem, natomiast komunikat do społeczeństwa poszedł taki, że państwo polskie wie o tym, że było okradane, natomiast nic z tym zrobić nie może. Bardzo dziękuję za połączenie, bardzo mi było miło zadać to pytanie. Wszystkiego najlepszego. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy Panu serdecznie za włączenie się w naszą dyskusję. Panie profesorze, jak jest tą transparentnością?
Zacznijmy od tego, że to można zmienić. To jest ważne, że można zmienić prawo, które posługuje się pojęciem tajemnicy skarbowej. My mamy takie pojęcie, którym zaznaczam, ma swoje i nie tylko zalety, ale jest potrzebne. Tajemnica skarbowa, czyli tajemnica o tym, jakie podatki płaci, nie płaci, czyli władza wie, ale jest objęta tajemnicą skarbową, to musi być zasadą. To znaczy musi być zasadą to, że wszystkie informacje, które władza uzyskała od obywatela w związku z tym, że on jest podatnikiem, powinny być tajemnicą dla innych. Czyli będę bronił zasady, tylko od tej zasady trzeba już szukać wyjątków. Trzeba już szukać wyjątków polegających właśnie na tym, że wielkość płaconych podatków, czyli te podstawowe wielkości, czytelne dla każdego, twoje dochody, twoje obroty, kwoty zapłaconych podatków. Są kraje, gdzie to jest jawne. Tam też jest zasada tajemnicy skarbowej, a jednak pewne rzeczy są od pewnej wielkości, na przykład wielkości obrotów, już są nawet, można sobie w internecie obejrzeć zeznania podatkowe. Czyli pod tym względem dopuszcza się możliwość, której my jeszcze nie dopuszczamy w sensie prawnym, ujawnienia, bo ujawnienie, przecież jest dyskusja z Trumpem, dlaczego nie ujawniasz, bo tam nie ujawniasz swoich zeznań, czyli jakbyś pokazał, że nie płacisz, to jako polityk w tej atmosferze, tej dobrej atmosferze, czyli nie Zuch udaje mu się nie płacić, tylko dlaczego ty nie płacisz, skoro masz dużo więcej ode mnie, a ja mam dużo mniej, a muszę płacić. Dylemat zupełnie podstawowy. Pytanie aksjologiczne o wartości, prawda? O to, czy jesteśmy równi. W tym znaczeniu nawet czysto intuicyjnym. I co jest dla nas bardzo ważne? Powinniśmy to zmienić. Ja się przyznaję. Autorem koncepcji, przepraszam, z początku lat 90. która została zmaterializowana w ordynacji podatkowej, tajemnicy skarbowej, tak, ja jestem. Ale wtedy zupełnie inny, wtedy nie było tego zagadnienia, o którym mówimy. Skala tych ukrywanych dochodów, tego przywileju państwa tolerującego niepłacenie podatków była nieporównywalnie mniejsza. To jest zjawisko ostatnich lat. Skala. Ono zawsze było, tylko chodzi o skalę, która była dużo nieporównywalnie mniejsza i wtedy zdecydowano, że tajemnica skarbowa jest wartością. To, co władza wie o obywatelu dzięki temu, że on jest podatnikiem, sza. Nie mówimy o tym. Czas się zmienił. I teraz zasada polegająca na tym, to było pana pytanie, dlaczego minister nie odpowiada. Po pierwsze dlatego, że prawdopodobnie zasłonił się tajemnicą skarbową, że on nie może ujawnić tego faktu. No to tę zasadę możemy zmienić, bo wielu ją chce zmienić, zasadnie zmienić, że od pewnego poziomu dochodów, majątku, to nasze zeznania podatkowe, te, które składamy, powinny być jawne, bo dzięki temu opinia publiczna ocenia to, jakimi obywatelami, jeśli chodzi o strony fiskalnej, jesteśmy. Czyli to można zmienić, jeżeli jako obywatele będziemy chcieli i oczekiwali tego od polityków, to może z nami się zgodzą. Natomiast ten drugi aspekt, o którym pan powiedział, w moim przekonaniu oczywiście znacznie bardziej podstawowy, że nam potrzebna jest pewna rewolucja etyczna. W takim sensie, ja często z tym polemizowałem, zresztą będąc gościem telewizji Trwam również, więc można sprawdzić, że nie zmieniam poglądów, że to są moje poglądy od dawna, które przedstawiam publicznie. Ta rewolucja moralna potrzebna nam jest w tym znaczeniu, że nasze takie przyzwolenie na właśnie unikanie opodatkowania, które pojawiło się często na przykład w dyskusjach publicznych, kiedy krytykowałem ową słabość naszego państwa, to moi adwersarze mówili, że ale przecież więcej pieniędzy zostało w kieszeniach podatników, to lepiej. I potem taka śpiewka się pokazuje, bo jak obywatel wydaje pieniądze, to zrobi to dużo lepiej, bo państwo wydaje te pieniądze z istoty źle. Proszę zwrócić uwagę, jaki ładunek pewnej negatywnego przesłania. Czyli co? Ten, kto oszukuje, transferuje pieniądze, to znaczy, że on to je lepiej wydaje od państwa, które finansuje z tego tytułu szkoły, czy na przykład finansuje potrzeby obronności. Przecież to są jakieś bzdury, prawda? Ale przecież obecne w naszej świadomości. Czyli proszę zobaczyć, jaką siłą jest negatywny przekaz. Czyli ten, kto uchyla się od opodatkowania, transferując dochody na podstawie często, ktoś mówi, fikcyjnych, no tak jest niestety w państwie prawnym. Dopóki się nie udowodnimy, że działasz bezprawnie, działasz zgodnie z prawem. Nie może być inaczej. Państwo demokratyczne jest trochę państwem słabym, bo ono musi udowadniać naruszenie prawa. Wtedy jest taka najczęściej odpowiedź, niczego mi nie udowodnicie. To nawet może jest fikcja, ale mi niczego. Przecież na tym polega ten pomysł tych wszystkich ukrytych firm po takich różnych dziwnych państwach. Po prostu nie można zdobyć informacji, które będą świadczyły przeciwko tobie, tylko ich się nie zdobędzie. Co to oznacza? Jeżeli jest tego rodzaju przekaz, że zawsze lepiej jest, kiedy pieniądze nawet z tego rodzaju operacji zostają w kieszeni podatników i to jest lepiej dla nas wszystkich, a źle jest, jeżeli wydają te pieniądze, ma w ręku państwo i ono je wydaje na potrzeby publiczne, to jest przekaz, ja nie mówię, że on jest fałszywy, bo to jest oczywiste, ale to jest przekaz deprecjonujący, prawda, pokazujący państwo jako zło, prawda, jakieś tam tępe urzędasy, prawda, tam coś wydają, a tutaj ten optymalizator podatkowy to robi dobrze. No przecież zgódźmy się, to już nie jest różnica poglądów. To jest pewna sugestia, prawda? To jest pokazanie, przepraszam, to jest to pokazanie w złym świetle, prawda? Czyli jakby z góry postawienie tezy nieprawdziwej. Czy byliśmy uczestnikami takiej debaty? Oczywiście tak. Powszechnie tego rodzaju, od niedawna mówimy innym językiem. Co to znaczy? No, Jeżeli odrzucimy fałszywy język, który zafałszowuje, to znaczy, że być może zaczynamy rzeczy rozumieć takimi, jakie one są. To, co pan powiedział, to jest podstawowe. Zacznijmy mówić o przyzwoitości w tej dziedzinie, czyli w kategoriach etycznych. Człowiek przyzwoity płaci podatki, a nieprzyzwoitością jest to, żeby uchylać się od nich i tworzyć konstrukcje, jakieś tam tak zwane wehikuły optymalizacyjne, których jedyną zaletą jest to, że nikt mi nie udowodni, że one są nieprawdziwe, prawda? No zgódźmy się, jest to moralnie no co najmniej dwuznaczne.
Gdzie szukać tego początku, bo to już przy prowadzeniu firmy konkretnie trudno komuś wpoić to, że powinieneś postępować w taki, a taki sposób. Tych zasad uczenia moralności, etyki trzeba szukać już w bardzo młodym wieku. I to jest pytanie o to, czy szkoła, czy uniwersytet przygotowuje studentów do właśnie takiego postępowania. Czy jest kładziony na to nacisk? Ale do tego zaraz wrócimy. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja nazywam się Grażyna Durkalec. Jestem szefem Stowarzyszenia Ochrony Praw Człowieka. Jest nasze stowarzyszenie mieści się w Rybnicy Leśnej koło Wałbrzycha. I od 8 lat bardzo mocno pracujemy wbrew właśnie osobom do tego stworzonym, urzędnikom, wymiarowi sprawiedliwości. Ustaliliśmy pewne fakty. Ja mam pytanie do pana profesora. Co pan sądzi na temat stref ekonomicznych specjalnych? Pan tak dużo mówi o moralności pojedynczych osób, a mówmy o tych firmach w strefie ekonomicznej, na przykład wałbrzyskiej, które nie płacą żadnych podatków. I to są piekarze, to są firmy duże produkcyjne, to są nawet chyba jest firma windykacyjna Kruk. Także firmy na przykład porcelany Wałbrzych, inne, które musiały płacić podatki, które były poza strefą ekonomiczną, zostały zniszczone. A jest grupa przedsiębiorców, królewiczów w Polsce i to są często też mają udziały firmy zagraniczne, które nie płacą żadnych podatków, ani dochodowych, ani nie płacą podatku od nieruchomości gminie. Za to gmina na przykład Wałbrzych poniosła koszty 120 milionów na wybudowanie infrastruktury. I może zacznijmy mówić o tej, no ja nie wiem jak nazwać, ludzi, którzy chowają się pod jako właściciele w tych spółkach i doradzają.
Dziękuję pani.
Druga sprawa jest taka, że nie rozwiązaliśmy i odpowiedzieliśmy na pytanie, jak została przeprowadzona prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych na terenach zachodnich i południowych odzyskanych, gdzie właśnie absolwenci Wydziałów Prawa Uniwersytetu przygotowali pewne rzeczy pracując jako urzędnicy. Zacznijmy mówić o moralności i odpowiedzialności wtedy, kiedy naprawdę rozliczymy tych wszystkich, którzy pomagali wyprowadzać te wszystkie rzeczy, majątki. Ja dam przykład. My jako małe stowarzyszenie prowadzimy bardzo dużą sprawę od 2008 roku. Ustaliliśmy pewne fakty, dokumenty, jak ukryto właśnie dokumenty dotyczące przedsiębiorstw państwowych, zamykając księgi wieczyste przez Państwowe Biuro Notarialne do 1993 roku. Nas ZUS oddział Wałbrzych obciążył czterech członków stowarzyszenia jako organizację w tym samym czasie, tym samym długiem. I 48 tysięcy pomnożone razy 6. I dobrze, że w sumie udało nam się, nauczyliśmy się tego prawa sami jako członkowie stowarzyszenia i rozłożono nam to na raty. Na szczęście wygrał PiS i w tej chwili jako tylko stowarzyszenie płacimy raty miesięczne, także dziękujemy ZUS-owi oddziału Wałbrzych. Ale żeby nie PiS, to by nas po prostu zniszczono, bo weszli nam na wynagrodzenia członkom stowarzyszenia i w sumie ZUS służył po to, żeby wykańczyć opozycję. Tak samo nie mówimy o tym, do czego służy Urząd Skarbowy. Mówimy o tym, że to obywatele nie chcą płacić, że są nieetyczni czy niemoralni. A co o tych pracowników Urzędu Skarbowego, pracowników ZUS-u, którzy zniszczyli tyle przedsiębiorstw? Przecież pan wie, jakie ma uprawnienia ZUS. jakie ma uprawnienia Urząd Skarbowy. Może wejść na konto, może wszystko się dowiedzieć o każdym. I nie mówimy o tym. To było też ogromne przedsięwzięcie. Na przykład, kiedy ktoś odważy się zrobić taką analizę, ile tak naprawdę zniszczono prywatnych przedsiębiorstw, nie mówię tych spółek prawa handlowego zakładanych przez wojewodę czy Skarb Państwa. Także mówmy o tym. Także ja bym bardzo prosiła na przykład odpowiedź, co będzie ze strefami specjalnymi ekonomicznymi.
Dziękujemy Pani Grażyno za Pani wypowiedź. Panie profesorze, słuchając wypowiedzi, ale też człowiek załamuje ręce wobec takiej też bezradności poszczególnych osób, które borykają się z takimi trudnościami.
Ja zacznę tego tematu, nie od pytania, do stref za chwilę dojdę. Ta nasza fiskalna rzeczywistość ma również i tę twarz, o której pani powiedziała, polegającą na tym, że władza fiskalna, która ma zawsze wielkie uprawnienia, żebyśmy nie tworzyli tu jakiegoś takiego, że u nas ma wielkie, u nas nawet ma relatywnie mniejsze. Władza państwa w sferze fiskalnej to jest najdalej idąca możliwość ingerencji w życie obywatela, czyli to jest ta największe uprawnienia, które ma władza. I co jest groźne, o czym pani powiedziała, nadużycie tej władzy. Przecież to absolutnie potwierdza, mój Boże, z mojej praktyki zawodowej, tej pozauniwersyteckiej, to mogę powiedzieć, ile razy, mając do czynienia ze sporem, czasami takim dość absurdalnym sporem, bo zadałem pytanie podatnikowi, przedsiębiorcy, skąd takie absurdalne zarzuty pan ma? Dlaczego ta na pana się tak bardzo uwzięto, prawda? Skąd się to wzięło? No, mi mówi wprost, po prostu mój konkurent potrafił przy pomocy, jak to zrobił, dowodów nie mam. Często nie był to konkurent, był to konkurent zamiedzy, ale także to mógł być konkurent z zagranicy. Po prostu on potrafił powodować działaniami władzy, czyli tak zwane kontrole sterowane, polegające na tym, zresztą niekiedy sterowane również z pewnym takim, nazwijmy to, parasolem politycznym. Też takie rzeczy były. Czyli jest coś złego, o czym pani mówi, o czym też trzeba nazywać rzeczy po imieniu, że państwo polskie, działając poprzez swoje organy, nie zawsze ma najczystsze sumienie. I często było tak, a zwłaszcza na Dolnym Śląsku, jest takie Stowarzyszenie Niepokonanych, z którym wielce sympatyzuję, zresztą w dużej części to są moi kontrahenci, w ich sprawach w jakiś sposób występowałem w ich obronie. Jak dużo tam firm z Dolnego Śląska. Właśnie niepokonani to są ci, którzy zostali pokonani przez, mając rację, mając prawo po swojej stronie, a przegrali w sporach z władzą fiskalną. Czyli w ogóle to, co pani powiedziała, jest czymś, co trzeba w ogóle, przepraszam, postawić rzecz jako jakiś paradoks. Na ziemiach zachodnich, zwłaszcza na południowych, ten pas, tak od Dolnego Śląska poprzez Lubuskie do Szczecina, bardzo mamy jakieś dziwne zjawisko jakiejś szczególnej nasilenia patologii w działaniu władz. Tak, mamy. Czyli jak ja obserwuję te zjawiska, to jest w końcu mój zawód, więc ja to znam z bliska, to na przykład takich patologicznych zachowań ze strony właśnie takich, o których pani mówi, wykończono kogoś. To gdzieś jest, wszędzie to jest, tylko skala tego zjawiska na Dolnym Śląsku na przykład jest dla mnie zatrważająca. Niektórzy nawet stawiają taką tezę, że właśnie to jakoś dziwnie mają kłopoty tylko polscy przedsiębiorcy. Że dlaczego to jest, skąd się bierze to zjawisko, że tylko polscy przedsiębiorcy, którzy tam wyrastają, nagle dostają jakąś wrogą interpretację prawa i na podstawie tej wrogiej, często sprzecznej z prawem, poglądach, nie prawie, poglądach, można się stać nie tylko bankrutem, ale nawet przestępcą. Czyli to też należy dostrzec i to też jest jakaś część tej złej prawdy o naszej rzeczywistości. I to, co tam się dzieje, jest zatrważające dla nas, bo nie ma, te zjawiska są w całej Polsce, ale tam są dziwnie nasilone. dziwnie nasilone. Najwięcej tam takich dziwnych sporów jest, które mogą, no, można stawiać tylko hipotezy, ale fakt pozostaje faktem. Jeśli chodzi o ten problem wyniszczenia polskiej gospodarki w tej tak zwanej transformacji ustrojowej, czy transformacji szokowej terapii, jak to tam zwał, tak go zwał, wiemy, że to są też słowa wytrychy. Tak jak oszustwa księgowe nazwano kreatywną księgowością, a oszustwa podatkowe czym? Optymalizacją podatkową, prawda? Bo jest oczywiście i ta optymalizacja uczciwa, prawda? Przynajmniej zgodna z prawem, ale jest również ta, która tylko udaje zgodną z prawem. Czyli te słowa złe, słowa zafałszowujące, one są w naszej świadomości, my się nimi posługujemy. I wiemy, że przecież duża część tych fabryk na Dolnym Śląsku, przecież znanych mi, zresztą w Toruniu nie ma, to są takie same przykłady możemy znaleźć. Przecież one nie dlatego upadły, że one były nieefektywne ekonomicznie, tylko je właśnie przy pomocy gigantycznych obciążeń podatkowych zmuszano do prywatyzacji, czyli dokonywano tej tak zwanej, znowu słowo wytrych, słowo fałszujące, restrukturyzacji podatkowej. Przecież to też część naszej historii. To zniszczono wielki dorobek naszego przemysłu. On się, wtedy nam wmawiano takie głupoty, że on się odrodzi, bo upadnie w jako strukturze państwowej, a odrodzi się w strukturze prywatnej. Wiemy, że w dużej części się nie odrodził. Nie odrodził. Albo ci ludzie, co to robili, mylili się, albo działali w złej wierze. Warto to sprawdzić. To jeszcze nie są rzeczy, które należą wyłącznie do naszej historii. Czy ci, którzy przy pomocy owych podatkowych, czyli podatkami można czynić zło świadomie, nie zło, które wynika stąd, że ktoś naprawdę jest w trudnej sytuacji i dla niego zapłacenie legalnie ciążących na nim podatku jest problemem, tylko można przy pomocy podatków kogoś niszczyć i zarówno prawa stanowionego, jak i prawa stosowanego. To też część prawdy o naszej rzeczywistości. Ja w pełni potwierdzam te pani bardzo przykre spostrzeżenia, bo ja to znam na co dzień ze sporów, w których jako spolek zajmujący się podatkami, już jako praktyk występuje i czasami to ręce człowiekowi opadają, z jaką, przepraszam, podłością ma się do czynienia, ale podłością nie bardzo do końca wiadomo dlaczego. Dlaczego ten człowiek jest tak wrogo traktowany, prawda? Nigdy za rękę nie mam takich praw i możliwości sprawdzenia, dlaczego tak się dzieje, ale różne podejrzenia słyszę, że tego rodzaju sposób eliminuje się konkurentów, czyli władza też potrafi być głęboko moralnie wątpliwa w swoim zachowaniu. Czyli to też trzeba piętnować. To trzeba też zauważyć, że to jest ta część tej złego wizerunku tej sytuacji. Natomiast strefy ekonomiczne, powiem tak, strefy ekonomiczne są tworem bardzo starym. To są przecież właśnie w czasach w 1994 roku tak naprawdę one rozpoczęły funkcjonowanie w tym kształcie, który tak dotrwał do dzisiaj. Kiedyś miały sens. Ja od razu powiem, że one miały sens. Bo on wtedy, kiedy wszyscy płacili podatki, teraz podatków dochodowych płaci mniej niż 20% wszystkich podatników będących spółkami prawa handlowego. Wtedy tak nie było tak. Większość płaciła podatek dochodowy. Wtedy specjalne strefy ekonomiczne były takim rodzajem ulgi inwestycyjnej. To znaczy płacisz, nie płacisz dlatego, jeżeli dochody swoje przeznaczysz na cele inwestycyjne. Jakąś historyczną rolę to odegrało. Wiemy, że strefy ożywiły pewne części Polski, które umierały ekonomicznie. Nie dlatego, że musiały umrzeć, tylko bardzo, na przykład centralny okręg przemysłowy w dużej części, przecież czy ktoś pamięta, że mieliśmy taką fabrykę ciężarówek w Starachowicach, która była fabryką przedwojenną? Nie, czy ktoś pamięta, że jeszcze przed 40 laty, jak zestawiliśmy polskie wyroby przemysłu motoryzacyjnego i na przykład rumuńskie, no to wszyscy mówili, polskie są z FSO dużo lepsze. Teraz tam drzewa rosną, bo Rumuni nie mieli swojego Balcerowicza. Nikt nie zniszczył tamtych zakładów pracy i okazuje się, że czas pozwolił przetrwać i te samochody, z których za czasów późnej Polski Ludowej rumuńskich śmieliśmy się, dzisiaj są samochodami w Polsce sprzedawanymi, a w FSO sprzedaje się tereny na deweloperkę, prawda? A część, a rosną krzaki w tamtych. Czyli coś złego zrobiliśmy. Złego. To zło nie było konieczne, bo niektórzy nie było innej drogi. Jest taka bardzo mądra teza. Nic nie jest nieuchronne, dopóki się nie stanie. Dopiero jak się stało, możemy mówić, że w tym znaczeniu i tylko w tym znaczeniu było nieuchronne. I jeżeli nie przywrócimy tamtego czasu, bo nie wrócimy do tamtego czasu, to przynajmniej twórzmy o nim prawdziwe przesłanie. I na przykład strefy ekonomiczne, one przeżywają swoją historię, one już powinny przejść do historii. One odegrały tam, gdzie mogły, bo chcę powiedzieć, że nie cofniemy czasu. Tam, gdzie one przyciągnęły kapitał, realne inwestycje, czyli te fabryki powstały dlatego, że jakby nie było strefy, przez taki raj podatkowy, taki mały regionalne raje podatkowe, czyli miejsca niższych podatków, to spełniło pewną rolę. I tego już i nie należy jakby, widzieć również to, co było w tym dobrego. Natomiast czas stref ekonomicznych minął. To znaczy my musimy, zresztą pod tym względem jest chyba zgoda. Niedawno byłem na zachodniopomorskim i raczej mnie przekonywano, żebym raczej bronił publicznie stref. Ja doceniam znaczenie, natomiast ich kształt jest kształtem już z innej epoki i w jakimś sensie stworzy tą nierówność, o której pani mówiła. Czyli nierówność, która powoduje, że to z naszych podatków powstają te inwestycje. To nie jest z istoty rzecz biorąc złe, bo zgodzimy się co do tego, że jeżeli się ktoś ma płacić mniejsze obciążenia, to dlatego, że nie konsumuje, tylko inwestuje. To jest bliskie nam, taka zasada podstawowa. Dochód inwestowany jest dochodem nieopodatkowanym lub niżej opodatkowanym od dochodu konsumowanego. Sądzę, że się zgodzimy, że co do tego nie ma wątpliwości. Chodzi o kwestię szczegółów, ale zasada jest chyba bezsporna. Chyba już powinniśmy żegnać się ze strefami ekonomicznymi, nie po to, żeby je zniszczyć i restrukturyzować. My naprawdę nie powinniśmy nigdy już w życiu mieć żadnej radykalnej transformacji. Niech nas Bóg strzeże przed wszystkimi specjalistami od radykalnej transformacji, bo więcej zła pozostawiają niż jakiegokolwiek dobra, które tu może na tym pustym, na tym ugorze powstać. Sądzę, że powinniśmy znaleźć drogę likwidacji tego zjawiska. Tak, centralne strefy ekonomiczne mają stać się częścią normalnej gospodarki i jak wiemy, brak radykalizmu, a w podatkach nie potrzeba radykalizmu, to jest po prostu ścieżka dojścia albo ścieżka wyjścia z tej sytuacji. I sądzę, że ją już powinniśmy tworzyć.
Też pani Grażyna wspomniała o nadużyciach w Urzędzie Skarbowym, w ZUS-ie. W tych jednostkach, które też doskonale zdajemy sobie sprawę, że mogą pomóc, a jednocześnie poprzez interpretację tak, a nie inaczej prawa mogą totalnie rozłożyć kogoś na łopatki.
To jest, jak wiemy, problem w Polsce zbyt poważny, bo on jest wszędzie, tylko chodzi o to, że gdzie indziej jest to skala marginalna. Nikt nigdy nie zagwarantuje, że po drugiej stronie i w sądzie, i w prokuraturze, i w urzędzie miejskim, i w urzędzie skarbowym, jego władza największa, dlatego to, czy w ZUS-ie, bo przecież też danina publiczna, nie znajdzie się człowiek, który zastosuje to, co właśnie nazywamy wrogą interpretacją. Ja się może mylę w tej interpretacji, ale ja cię przeczołgam, prawda? I może ze mną, może nawet za 6-8 lat wygrasz, tylko te 8 czy 6, czy nawet czasami więcej lat sporu zniszczy cię. Zniszczę twoje życie i twoją firmę. I czego nam tu brakuje? Znaczy, dlaczego u nas po pierwsze jest tego, że to zjawisko jest zbyt duże? Myśmy w ogóle, to był wielki błąd. Wtedy, kiedy jakby otworzono ten kramik interpretacyjny, to znaczy, że nagle się okazało, że my wydajemy co roku na wniosek obywateli. Proszę powiedzieć, nie wydajemy jako władza z własnej inicjatywy, tylko na wniosek obywateli ponad 30 tysięcy aktów interpretacyjnych dotyczących samych podatków. ZUS też wydaje, to już nawet łącznie to jest ponad 45 tysięcy. 45 tysięcy poglądów wyrażonych, które już dawno przysłoniły prawo. Już prawa nie ma, są tylko poglądy, które rządzą. Czyli rządzimy nie prawem, tylko poglądami, a jeśli rządzimy poglądami, to rację ma ten, kto ma władzę, bo jego poglądy stają się prawem, prawda? I pod tym względem to nie ma innego wyjścia. Musimy wrócić do zasady, że pogląd obywatela jest tak samo, ma tą samą wartość, co pogląd władzy. Równość wobec prawa, to jest takie łacińska paremia sola scriptura, tylko z pismo, czyli kieruj się pismem, prawda? Bierz tekst i czytaj, prawda? I każdy z nas czytając ten tekst jest równy wobec prawa, które wynika z tego tekstu, a nie mamy do czynienia z tym swoistym Talmudem, który powstał w Polsce. Nawet to jest tak mówi, my mamy prawo talmudyczne, czyli opowieść o prawie w wyniku, no, wyniku wydawania tych dziesiątków tysięcy interpretacji. Tego w żadnym kraju nie ma skali tego zjawiska i pod tym względem to wymaga jasnych pociągnięć prawnych. Po prostu z tym trzeba skończyć.
Panie profesorze, wroga interpretacja przepisów prawnych, nadużycia również Urzędu Skarbowego, ZUS-u. Do tych tematów wrócimy, bo są to tematy bardzo bliskie naszym również telewidzom. Zapraszamy Was, drodzy, na drugą część rozmów niedokończonych do Radia Maria na godzinę 21.30. Za ten czas bardzo Panu Profesorowi dziękuję. Również Wam, drodzy telewidzowie, za poświęcony czas, za również te treści, które są dla nas bardzo istotne, bardzo ważne. Bóg zapłać serdeczne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.